Rafał Nowak-Bończy, dzień dobry. A gościem Radia Kraków w Warszawie, bo dziś przecież posiedzenie Sejmu, posłanka Koalicji Obywatelskiej Urszula Augustyn. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zanim przejdziemy do tego, czym się będzie zajmować Sejm w najbliższych dniach, przenieśmy się na moment za ocenan. Pani zdaniem, wymiana kandydata u demokratów w Stanach przyniesie podobny skutek jak wymiana kandydata w polskich wyborach w 2020 roku?
Pan, to są w ogóle nieporównywalne sytuacje. Jeśli ktoś, a wiem kto, takich porównań używa, no to są kompletnie chybione. Myślę, że w Stanach Zjednoczonych sytuacja dzisiaj jest bardzo trudna, ale to, co się wydarzyło w tych ostatnich dniach, ostatnich godzinach, daje jakąś nadzieję na to, że jednak będzie większa frekwencja w wyborach. Jak słuchałam komentarzy przy dwóch poprzednich kandydatach, to było słychać, że obywatele skarżyli się na to, że właściwie nie mają na kogo głosować. Prezydenturę Joe Bidena oceniam bardzo pozytywnie, przepraszam. To była naprawdę bardzo dobra kadencja, bardzo dobra prezydentura. No jak wiadomo, no wszędzie zmiany są potrzebne. Jest więc nadzieja, że ci, którzy nie chcieli głosować na dwóch starszych panów, a chcą głosować w ogóle, będą teraz mieli kandydatkę, której będą mogli swój głos oddać. I no cóż, no, trzymamy kciuki za to, żeby te rozwiązania w Stanach Zjednoczonych były jak najlepsze dla Europy.
No właśnie, wiemy doskonale, że... Nie wiadomo, jak się skończą te wybory, to jest oczywiste. Teraz się zmieniło, jeśli ja mogę od siebie coś dodać, tylko tyle, że demokraci nie oddają walkowerem fotela prezydenckiego, no ale trzeba się liczyć z tym, że jednak w tych wyborach wygra Donald Trump. I pytanie, czy polski rząd, polski Sejm jest gotowy na wygraną Donalda Trumpa, czy są jakieś rozmowy z republikanami, czy przygotowujemy się do tego, co się może stać?
Wie pan, kampania wyborcza ma to do siebie, że potrafi w ciągu kilku godzin zmienić bieg wydarzeń. I to było widać i w sytuacji kampanii Donalda Trumpa, i w sytuacji kampanii demokratów. Myślę więc, że wie pan, ten czas, który nam pozostał, nie nam, tylko Amerykanom, pozostał do listopada, to jest naprawdę bardzo długi czas i tutaj te zwroty akcji jeszcze mogą być bardzo różne. A rząd polski, tak samo jak rządy każdego państwa, muszą rozumieć sytuację demokracji i współpracować z tym, z kim trzeba będzie współpracować. Jasne, że z punktu widzenia naszych interesów politycznych idealne byłoby, gdyby kandydatka demokratów, jeśli to będzie ta kandydatka, a mam nadzieję, że tak, żeby ona mogła być szefową rządu w Stanach Zjednoczonych, prezydentką. Natomiast ponieważ wszystko zmienia się dynamicznie i w Europie też mamy różnego rodzaju zmiany, też dynamiczne, no to każdy rząd musi po prostu nauczyć się pracować w takich warunkach, jakie stworzy mu demokracja, jakie stwarza no, w tej sytuacji wybory obywateli poszczególnych państw.
Wróćmy do kraju. Czy koalicja rządząca teraz w Polsce jest na kraju upadku?
Dlaczego pan tak sądzi?
A dlatego, że Roman Giertych, kolega z pani klubu parlamentarnego, powiedział wczoraj, cytuję, nie możemy doprowadzić do rozpadu obecnej koalicji, która pokłóciła się bardzo o tę sprawę, a ta sprawa to aborcja.
Ale koalicja się nie pokłóciła bardzo o sprawę aborcji, to po pierwsze. To, że są różne poglądy w koalicji, to jest wynik demokracji.
Ale to nie ja powiedziałem, to pani kolega klubowy, Roman Giertych z klubu Koalicji Obywatelskiej.
Staram się rozumieć, co pan do mnie mówi, więc rozumiem także, że każdej wypowiedzi nie będzie pan tak samo komentował na antenie Radia Kraków, bo nie każda wypowiedź ma taką samą wagę. Roman Giertych ma własne zdanie i bardzo dobrze. Tu kluczowe są zdania klubów parlamentarnych, a przede wszystkim ich przywódców. Donalda Tuska, Szymona Hołowni, Władysława Kośniaka-Kamysza, czy też Włodzimierza Czarzastego. Rozumiem też, że jakieś jedno zdanie na dany temat no nie jest koniecznie wyrocznią. Koalicja po to została stworzona, albo właśnie to w wyniku tego została stworzona, że obywatele właśnie tak porozkładali głosy. To znaczy, że jest w tej koalicji miejsce na bardzo lewicowe poglądy, jest miejsce na bardzo prawicowe poglądy, jest miejsce dla tych, którzy są po środku. I teraz całą mądrością koalicji powinno być to, żeby wypracować takie rozwiązania, które w jakiś sposób pogodzą, może nie tych najbardziej skrajnych, ale tych, którzy są w centrum. Mhm. I wie pan, trzeba po prostu pozwolić się szefom poszczególnych klubów dalej działać.
Ale Roman Giertych właśnie proponuje nowe rozwiązania, proponuje nowy kompromis. chce jeszcze do niego namawiać ludowców. Roman Giertych chce, by w przypadku aborcji do 12 tygodnia wprowadzić przepis, że pomocnictwo, tu znowu cytuję, i podżeganie do tego przestępstwa jest ściganie wyłącznie na wniosek kobiety, która wcześniej dokonała aborcji. Dobry pomysł?
Pomysł Romana Giertycha dobrze by było konsultować wewnątrz klubu, a nie przez media. Wszystkie takie pomysły, które są konsultowane najpierw przez media, od razu są wątpliwe, tak? W związku z tym lepiej jest, tak jak to robią koleżanki i koledzy, dyskutować wewnątrz klubu i starać się znaleźć rozwiązanie do tego, żeby najlepsze pomysły były potem głosowane, nie formę ustawy.
A wtedy natomiast my nie mielibyśmy roboty.
Ja rozumiem, absolutnie. Jeśli pan dzisiaj za główny cel oceny sytuacji w prawie aborcyjnym stawia zdanie jednego członka klubu, który kilkaset osób liczy, no to znaczy, że faktycznie szukacie tej roboty niekoniecznie tam, gdzie ona jest naprawdę. W sprawie aborcji wiemy doskonale, że będą następne ustawy, one będą położone na stole. I wtedy będziemy sprawdzali, jak poszczególne kluby będą umiały wokół tego rozmawiać. Dzieje się bardzo wiele różnych rzeczy. Wiem, prawa kobiet są bardzo ważne i bardzo też zależy mi na tym, żeby te prawa kobiet były obiektem dyskusji. Ale do państwa dziennikarzy kamyczek do ogródka. Tysiące innych rzeczy także się dzieje w polskiej polityce. I
no to dobrze, to teraz jedno
rozmawiać.
Z tysięcy innych rzeczy. Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, zapowiedział ustawę o wychowaniu patriotycznym, czyli jak można być może zrozumieć, pół roku po PiS-ie będziemy mieć powrót do hitu historii i teraźniejszości, tylko że w nowym wydaniu. Czy dobrze rozumiem, czy niedobrze rozumiem?
No nie wiem, czy dobrze pan rozumie, bo ja nie jestem przekonana, że ustawami trzeba my regulować to, czy dzieci się uczą tego, jak być Polakiem. Uczą się, absolutnie się uczą i tego w szkole jest naprawdę sporo. Ja myślę o tym, że każdy temat, który wokół szkoły się pojawia, jest warty przedyskutowania, bo tej szkole potrzeba większej elastyczności, większej swobody dla nauczycieli i tego, żeby mądrzej programować to, czego się dzieci uczą, a czego się nie uczą. Ja panu przypomnę, że w 2019 roku Platforma Obywatelska wtedy położyła w swoim programie na stole właśnie taki pomysł, żeby nie politycy decydowali o tym, czego uczą się dzieci w szkole.
Czyli rozumiem, pani mi teraz mówi, że pani przynajmniej, a być może cała Koalicja Obywatelska, tego pomysłu pani koalicjanta nie poprze. Ja tylko jeszcze powiem, że Władysław Kosiniak...
Ale zaraz, to są pańskie słowa. To są pańskie słowa.
To jest pytanie. To jest pytanie.
To ja już panu powiem. Wokół tego, co dzieje się w szkole, warto dyskutować, bo konieczna jest zmiana tego ogromnego obszaru, jaki wtłaczamy dzisiaj dzieciom do szkół, prawda?
No, ale program jest zdecydowanie za duży. To jest bez dwóch zdań.
Konieczna jest zmiana podstawy programowej. No, jeśli mówi się o tym, że odciążamy dzieci, tak, staramy się mądrzej decydować o tym, czego oni się uczą, to z całą pewnością nie politycy powinni to robić. Z całą pewnością powinno być tutaj gremium, które złożone jest z praktyków, ale także i z całej sfery naukowców, a także, i to moim zdaniem też bardzo ważny punkt, z rodziców. Więc szukajmy takich rozwiązań. Moim zdaniem one są napisane, zaprojektowane i w takim kierunku idzie także obecna pani minister, żebyśmy w mądrych greniach potrafili uzgodnić, a te uzgodnienia powinny być długodystansowe. I tu się zgadzam z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem absolutnie, że nie powinno być tak, że co przychodzi rząd, czyli co 4 lata kolejnej kadencji, to robi się w szkole wywrotki. No właśnie nie. Właśnie trzeba poszukać takiego rozwiązania i na przykład powołać Instytut Edukacji Narodowej, czy jakkolwiek by tego nie nazywać, takie gremium, które będzie złożone z fachowców, z ekspertów i praktyków, które zaprogramuje, a to jest praca naprawdę na długie miesiące albo nawet na lata, jak ta podstawa programowa ma wyglądać. Dzisiaj dzieci w szkole uczą się wielu bardzo dobrych, pożytecznych rzeczy, ale uczą się ich zbyt wiele. Więc przeprogramowanie tego nie powinno być poddane jednej ustawie, choć myśl jest słuszna, że nie powinno być tak, powinniśmy tutaj znaleźć kompromis wszyscy, od prawa do lewa, od rządzących po opozycję, żeby faktycznie spróbować zbudować taki mechanizm, żeby te podstawy programowe nie zmieniały się co 4 lata. Nie zmieniały się kadencyjnie tak, jak zmieniają się rządy. Mhm. Tylko żeby była baza, na której będziemy mogli oprzeć to, jak ta edukacja wygląda. Szkoły się w całym świecie zmieniają. To nie jest tak tylko, że powinna się zmienić szkoła polska. Ale tej polskiej powinniśmy dać impuls do tego, żeby ona mogła trochę odchudzić to, co robią dzieci, a jednocześnie pokazywać dobre kierunki.
To jeszcze jedna ustawa, jedna z niespełnionych obietnic Donalda Tuska na 100 dni rządu, to te 100 dni dawno już minęło. Mieszkanie na start, czyli kredyt 0%. Minister rozwoju zapowiada, że ustawa trafi do Sejmu po wakacjach, tyle że wciąż nie wiadomo, czy poprzyją Lewica i Polska 2050 Hołowni. Będzie ten program, czy go nie będzie?
Program będzie na pewno, może w szczegółach będziemy się różnili co do tego, jak poszczególne kluby w koalicji chcą, żeby ten program wyglądał, ale musi być. Mieszkań brakuje, mieszkań potrzeba. Wiem, będzie pan mówił, że 100 konkretów na 100 dni nie zostało spełnionych. Tak, to prawda.
Ale swoją drogą przejrzałem je wczoraj na waszej stronie i tam cała na pomarańczowo jest. Tych spełnionych to jest kilkanaście może, nawet państwa zdaniem.
Sukcesywnie te projekty są kładzione na stole, sukcesywnie są dyskutowane, sukcesywnie są głosowane. Także ja wiem, że nadużywam teraz cierpliwości naszych słuchaczy, kiedy mówię o tę cierpliwość, także proszę, ale faktycznie te projekty się pojawiają.
A jeszcze może, o tej ustawie,
może nie
jeśli
powinno
mógłbym...
być zaskoczenia, sekundę, może nie powinno być zaskoczenia, jeśli się przejmuje władzę, ale jednak zaskoczenie było. Poziom destrukcji państwa, który zastaliśmy, przerósł naprawdę nasze najgorsze oczekiwania. W związku z tym są priorytety, które dzisiaj trzeba absolutnie błyskawicznie rozwiązywać, żeby to państwo funkcjonowało, a poszczególne konkrety, które były przez nas proponowane, będą realizowane. I tu naprawdę proszę się nie niepokoić.
A ja właśnie jeszcze w sprawie tej ustawy, bo niepokoją się ekonomiści, którzy twierdzą, że ta ustawa może doprowadzić do kolejnego skoku cen nieruchomości i wtedy zamiast pomagać młodym ludziom, pomogą państwo deweloperom tylko.
No ale proszę sobie przypomnieć, że wtedy, kiedy Platforma Obywatelska i PSL sprawowało rządy przez 8 lat, 2 takie duże programy były realizowane i one były w taki sposób negocjowane, żeby ceny mieszkań nie wzrastały. Więc można przeprowadzić program, który będzie prorozwojowy, program, który będzie proponował nowe nieruchomości, czy to na wynajem, czy to do zakupu i będą budowane na zasadach, które uzgadnia się z bankami, z deweloperami i ze społeczeństwem. Trzeba po prostu stawiać granice i te granice negocjować. Skoro tamte 2 programy całkiem nieźle się sprawdziły, to nie ma powodu sądzić, że dzisiaj, kładąc na stole następny program, zaniedbamy któryś z tych elementów. Naprawdę można dać widełki, spróbować tak to zrobić, żeby i deweloperzy, i gospodarka, i obywatele byli zadowoleni.
Posłanka Koalicji Obywatelskiej Urszula Augustyn była gościnią Radia Kraków. O Tamel nie zdążyłem pani zapytać, ale już jesteśmy po czacie. Bardzo, bardzo
dobrego
dziękuję.
Dobrego dnia dla pana, dobrego dla państwa.